przyjechaliśmy do takiego miejsca, gdzie chyba jest najwięcej elementów z przeszłości. Jest ten bruk, są szyny.
Ulica Nalewki kiedyś była główną ulicą taką przede wszystkim handlową tej tak zwanej północnej dzielnicy, głównie zamieszkanej przez Żydów.
Jak tutaj stanął, prawda? Tak. Był tutaj, na pewno właśnie był w tym pasażu Simonsa na tych ruinach, robił z góry zdjęcie, a potem zszedł albo wcześniej był tutaj i zrobił zdjęcie prosto. I tu jest jedna kobieta, nie pamiętam, jest kobieta, która stoi, patrzy się właśnie i widać takie kłęby dymu.
Wchodzimy na wystawę. Niemcy weszli do getta 19 kwietnia 1943 roku. W przeddzień odbywało się jedno z najważniejszych świąt żydowskich, czyli pierwszy dzień święta Pesach, święta Paschy. To, co dla nas było ważne, to przypomnienie takiego zdania, które zwyczajowo powtarzane jest podczas wieczerzy właśnie sederowej. Jest taki zwyczaj, że najmłodsze dziecko zadaje 4 pytania. I jednym z tych pytań jest takie pytanie, które po hebrajsku brzmi: Manishtana halaila haze mikol halejlot, to znaczy czym ta noc różni się od innych nocy. A to pytanie jest jednocześnie niezwykle takie dwuznaczne i bolesne w tym kontekście, no bo otóż okazuje się, że ta noc miała się różnić, a mianowicie to była ta noc wybuchu powstania.
Zatrzymałem się u Ludka Prywesa. Tam dowiedziałem się, że mamy święto Pesach. Ludzie szykowali się do tego święta jak corocznie, zgodnie z tradycyjnym zwyczajem. Była przygotowana maca, wino, a nawet jajka. Na święto przybyła jego żona, która mieszkała po stronie polskiej na aryjskich papierach.
Recording in progress.
You know,
wie pani, dzisiejsza data jest bardzo wyjątkowa. Jest Wigilia Paschy Żydowskiej i dzisiaj, 80 lat temu, rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Leon wrócił do getta, aby walczyć ze swoimi żydowskimi braćmi i siostrami. W książce opisuje, że przed dołączeniem do powstania myślał o tym, jak kiedyś siadał do uczty sederowej ze swoją rodziną przed Holokaustem i że tęskni za tym, że jest zły, że zostało mu to zabrane.
Wigilia Święta Pesach wypada w roku 2023 wcześniej niż 80 lat temu. Wtedy też był kwiecień. Kilkaset młodych kobiet i mężczyzn sięga po broń. Chcą sami decydować, kiedy i jak umrą. Rozpoczyna się pierwsze w okupowanej przez Niemców Europie powstanie miejskie.
W schronie zebrało się już ludzi tyle, że powietrze było jakąś gęstą mieszaniną ludzkich wyziewów i nie sposób było tlenu zaczerpnąć. Ludzi nagromadziło się znacznie więcej niż schron mógł pomieścić, a co za tym idzie, wentylacja była zupełnie niedostateczna, powietrze pozbawione tlenu tak, że zapałka nawet nie chciała się zapalić.
Muzeum Polin stoi w miejscu przedwojennego adresu Zamenhofa 19. Po wystawie oprowadza nas Joanna Fikus.
Widzimy trzy slajdy kolorowe. To są takie slajdy, które były robione, wydaje się, że mniej więcej z okolic dzisiejszej kredytowej Placu Dąbrowskiego i one pokazują z kolei kolorowe, płonące getto. Niemcy zaczynają podpalać dom po domu dosłownie kilka dni po rozpoczęciu powstania. No możemy sobie tylko wyobrazić, jak to musiało wyglądać, zwłaszcza będąc tam w środku.
No i mamy to miejsce w zasadzie.
Tak, tylko ja mam wrażenie, że to chyba coś jakby na tym zdjęciu, takim detalem jest jakby zwieńczenie tego portalu Szpitala Świętego Ducha i mam wrażenie, że na tym zdjęciu...
Tu jest umiejscowiony.
Jest tak, ale...
Gdzie jest to miejsce?
Nie, tam. To jest tam, gdzie jest tamten dom. Natomiast tu jest taki detal, na który zwrócono uwagę, że to jest krzyż, a teraz mamy osobę, taką jakąś figurę...
Zniszczone zabudowania Szpitala Świętego Ducha przy Elektrolnej 12 w tle dymy płonącego getta. No to jest to zdjęcie, gdzie ludzie stoją na gruzę.
Oni patrzą w stronę tej centralnej części jakby getta taki.
A tu jest to drugie zdjęcie z tego samego miejsca z tym panem, który się odwraca i patrzy w stronę dziadka.
Ten szpital już w 1939 roku był zburzony, więc ci ludzie stoją wśród ruin. I to jest ciekawe, że wchodzą na usypane z gruzu takie wzgórze, wzgórek, żeby lepiej widzieć, żeby być wyżej.
Słuchani jesteśmy w te coraz bardziej potęgujące się odgłosy walki i strach paraliżuje nas wszystkich. Przestajemy być ludźmi, zamieniając się w drgające kłębki nerwów, gotowych oszaleć. Nagle przerywa ciszę płacz dziecka. Perliste poty występują na mnie całą, ze wszech stron sypie się grad przekleństw na nieszczęsne, nieświadome niczego stworzenie. Ktoś mówi, trzeba je udusić, bo nas wszystkich zdradzi.
To rzeczywiście jest przejmująca relacja młodej kobiety, która jest uwięziona w tej swojej sytuacji bez wyjścia. Nie wiemy dokładnie, ile miała lat, no ale wydaje się, że ona właściwie czuje się osamotniona w tym swoim losie i nie ma specjalnie oparcia w innych ludziach wokół też. Jej skron został prawdopodobnie wykryty. Domniemujemy, że mogła trafić do takiego transportu na Majdanek, bo ten jej dziennik został znaleziony w latach powojennych właśnie na terenie obozu na Majdanku. Ale równie dobrze mogło być tak, że zginęła jeszcze na terenie getta warszawskiego i ktoś po prostu zabrał ten dziennik i wywiózł go na Majdanek. Wiemy z jej zapisków, że miała męża. Być może to był mąż, który wziął ten dziennik. Być może zginęła wcześniej.
Ten dziennik został wypożyczony przez nas z muzeum na Majdanku. Tu chciałam pokazać. Ten dziennik to jest obiekt oryginalny. Proszę spojrzeć, jakim w ogóle ona starannym, ładnym pismem się posiłkowała.
To jest zeszyt, prawda?
Tak.
Zeszyt,
tak. To nie jest w kratkę. A tak, to jest w kratkę. Tak.
Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i wydarzeniom, które przygotowało Muzeum POLIN z tej okazji. Dzisiejsza konferencja dotyczy wystawy Wokół nas Morze Ognia.
O pomyśle na wystawę opowiada jej kuratorka Zuzanna Sznepf-Kołacz.
Najpierw była profesor Barbara Engelking i jej koncepcja, myśl, żeby opowiedzieć o powstaniu od strony losów cywilów w getcie. Powszechnym losem tych cywilów w getcie było ukrywanie się w różnego rodzaju kryjówkach. Wiele z tych kryjówek było pod ziemią, dlatego często mówimy o bunkrach, schronach. Te schrony były przygotowywane zresztą od już paru miesięcy, jeszcze przed wybuchem powstania, ponieważ Żydzi spodziewali się, że będzie ostateczna likwidacja getta. Mi zaproponowano udział w tym projekcie właśnie w roli kuratorki. Jest to projekt przypominający historie, które może nie są znane szerszej publiczności.
Nawiązujemy współpracę z Centrum Badań nad Zagładą. I przede wszystkim z panią profesor Barbarą Engelking.
Jak słusznie zauważył pan dyrektor, w tym roku przyszedł czas, żeby przypomnieć drugą stronę pomnika i innych bohaterów tego powstania, czyli właśnie ludność cywilną. To nasze wyobrażenie o tym, jak wyglądało powstanie w getcie warszawskim, zostało ukształtowane przez lektury, takie jak książki Marka Edelmana, czy bohaterstwo takich postaci jak Mordechaj Anielewicz. A tymczasem w getcie oprócz tego 1000 bojowników znajdowało się 50 000 cywilów, którzy wcale nie chcieli popełniać zbiorowego samobójstwa, którzy wcale nie chcieli umierać, którzy nie chcieli ginąć, którzy również nie chcieli dać się wywieźć do obozów zagłady w Treblince, którzy wiedzieli, że trzeba Niemcom stawić opór na rozmaite sposoby, na takie sposoby, jakie to było dla nich możliwe i dostępne.
To są zdjęcia, których odbitki znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym oraz w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. widzimy, że Grzywaczewski robił też niekiedy zdjęcia Niemcom. Te zdjęcia są trochę bardziej takie, powiedziałabym, poruszone, tak na wpół z ukrycia. Być może obawiał się. No ale też to, co widzimy i to, co jest niezwykle poruszające, i to są zdjęcia, które on robił z okolic dzisiejszego Szpitala Świętej Zofii na ulicy Żelaznej z okien. To są zdjęcia Żydów prowadzonych na Umschlagplatz. Tutaj widzimy taką sekwencję takiego pochodu prowadzonych na śmierć. I to muszę powiedzieć, że rzeczywiście to też robi ogromne wrażenie. I to, co jest rzeczywiście wyjątkowe, to fakt, że przy okazji prac właśnie nad wystawą w Polin wokół nas Morza Ognia odnaleźliśmy negatyw.
Fakt, że był taki strażak, który zrobił wewnątrz getta w czasie powstania zdjęcia, był znany. To jest jedyny nieniemiecki materiał wizualny z getta z czasu powstania. Pomyślałam po prostu, że pewnie ten autor Grzywaczewski no, miał rodzinę po wojnie, miał dzieci i dobrze by było jednak spróbować do nich dotrzeć.
Ja w ogóle nie wiedziałem, ojciec nie mówił. No właśnie o to chodzi. Myśmy nic nie wiedzieli. Myśmy się dowiedzieli kilkanaście lat temu, albo może nawet mniej, od córki mojej, która spotkała Pawła Szypulskiego, Greenpeace Polska w tej chwili, ja taki chłopak, i on się interesował jako historyk ojcem. Spotkał ją na jakimś przyjęciu, mówię, a Leszek Grzywaczewski to jest jakaś twoja rodzina? No mówię, tak, to jest mój dziadek. Ale nie, czy wie, że jego zdjęcia są w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Tu są zdjęcia różne. To jest fajne zdjęcie, moje ulubione, chociaż nie robił go tata. To jest zdjęcie z maja 1939 roku, dwa dni przed maturą. To było liceum Batorego, to też klasa, do której ojciec chodził, pojechała, żeby nabrać siły duchowej do Częstochowy. To jest ojciec. Obok niego najbliższy jego przyjaciel, Janek Schreiber, który no, przeżył jakąś wojnę. Nie znam dokładnie losów, jak przeżył, bo wyjechał do Kanady, tam skończył architekturę i został taki światowej klasy architektem. A tu tak, na 100% Bytnar. Janek Bytnar, czyli Rudy. To wydaje mi się, że jest Zawadzki, Zośka, a to Dawidowski, Alek. Tak? Gdzieś tu jest jeszcze Baczyński, ale jego nie rozpoznaję, nie szukałem go nawet. No, taka klasa była, fajna. Ojciec z Jaśkiem Schreiberem złożyli papiery, żeby być pod chorążówce marynarki wojennej w Bydgoszczy. On chciał być marynarzem, ale go nie przyjęli. Stwierdzili, że ma jakieś plamy na płucach, coś takiego, jakieś zdjęcie rentgenowskie źle zrobione albo coś takiego, no i z powodów zdrowotnych go nie przyjęli. Wybuchła wojna. Ojciec tak najpierw no, nie bardzo wiedział, co z sobą począć. Tam trochę szklił okna, bo to dobre zajęcie było. Ale zaczął starać się właśnie tam przez znajomych ojca, znajomych mamy jego, czyli mojej babci, o tą pracę w straży pożarnej. I w 1941 roku, czy pod koniec nawet 1940, tą pracę dostał.
Pan Maciej nie szukał wcześniej tych zdjęć, tych negatywów. Mnie zależało na tym, żeby ustalić jak najwięcej na wystawę. Przejął jakoś tak tę żyłkę poszukiwawczą od nas.
To była największa rola Muzeum Poli. Oni się zwrócili do mnie, żebym ja przeszukał dalej i też oni mieli ten list. Pan Hilary pisze, negatywy są w Polsce. Ojciec w jakiś sposób przekazał te odbitki zdjęć Hilaremu, Laksowi już po wojnie. Ja podejrzewam, że ojciec odbył dwa rejsy na Batorym pod koniec lat 50. jako strażak, już będąc okrętownikiem, no, jako strażak się tam zatrudnił. I w Nowym Jorku spotkał się z tym Laksem, bo Laks mieszkał w Nowym Jorku.
Kim był pan Hilary Laks?
Był Żydem, który razem ze swoją żoną Janiną i córką Romą ukrywali się w mieszkaniu na Mokotowskiej. Myślę, że motorem nie tyle był ojciec, co babcia Zofia. Ona była taką osobą bardzo otwartą. Myślę, że to byli jacyś znajomi, oni byli chyba chemikami. Ta historia ojca, ona właściwie by to poszła w zapomnieniu, gdyby nie to, że to są te zdjęcia i tak dalej. Ja to wziąłem wszystko do siebie na wieś, zawiozłem, wziąłem, odebrałem od siostry, bo ona gdzieś tam miała pochowane to w szafach. No i siedziałem, przeglądałem, szukałem kliszy. No i w końcu ostatniego dnia, ostatnie pudełko, to dokładnie jak w takim thrillerze, ja wyjmuję tak... Widzę, patrzę, kurczę, no jest zdjęcie tych Żydów z Umschlagplatz, sprowadzonych na Umschlagplatz. Tak. tam się okazało, że tych zdjęć jest znacznie więcej niż ojciec przekazał. Tam powiedzmy, ojciec przekazał te takie najbardziej dramatyczne, ale są zdjęcia tych szopów, które tam były, są zdjęcia strażaków, 33 zdjęcia w sumie. No, niesamowite odkrycie. Do tej pory mnie to tak emocjonuje, bo to nie wierzyłem, że to się uda. Jedno ze zdjęć, które jest w Muzeum w Waszyngtonie, pokazuje dom płonący i właśnie z opisu my wiemy, bo tego trochę nie widać, bo to było robione tak trochę z ukrycia, że na tam piątym piętrze na balkonie stoi żydowska rodzina przed samobójczym skokiem. Ojciec to zdjęcie opisał z tyłu, tą odbitkę. Nie pomogliśmy im, choć technicznie było to możliwe. Takiej suchy ten opis, ale on ma taką dramaturgię i taką jakoś też wielowymiarowość tego, prawda, tej sytuacji. Nie pomogliśmy im, choć technicznie było to możliwe. Jak się widziało ten koniec powstania, gdzie to coś jest właśnie gdzieś tu opisuje, znajmy. No tutaj jest przez trupy innych, już likwidowanych. Wśród tego jeszcze się daje słychać strzały pistoletowe Żydów i Niemców. Strzelają jedni do drugich nocami. To trwa. Jeszcze około 3,5 tysiąca Żydów jeszcze w środku tkwi. Mimo, że cała dzielnica jest już kompletnie spalona i wygląda jak jedno wielkie morze gruzów. Czy miasto wymarłe? Także myślę, że chciał to tak, z takiej pasji dokumentowania chciał to zrobić. Dla mnie to jest emocjonalne bardzo, mnie to sporo kosztuje, ale z drugiej strony no, uważam, że to jest strasznie ważne, żeby pokazać, że było tylu bohaterów, patriotów, których się nic nie mówi, się nie wie, ale którzy zrobili jakąś wielką sprawę, no bo przekazywanie pamięci świata, pewnych rzeczy jest niezwykle ważne. Może czasem ważniejsze niż bohaterska śmierć na froncie. Nie? I to ojciec to zrobił.
To są zupełnie niezwykłe zdjęcia, które myśmy odkryli właściwie na końcowym etapie prac nad wystawą, bo na 2 miesiące przed otwarciem dzięki Mikołajowi Grünbergowi skontaktowała się z nami pani Aleksandra Sobiecka. To jest pani, która jest wnuczką Rudolfa Dameca. Rudolf Damec to fotograf amator, inżynier z Gdyni, który znalazł się w Warszawie w czasie wojny.
Ja o nim wcześniej nie wiedziałam. Jestem taką osobą, która się bardzo interesuje historią rodzinną i tak przez dłuższy czas ostatni to odwiedzałam wielu członków rodziny, wszystkich starszych właściwie, też troszkę nagrywałam, pytałam się o dokumenty, pytałam się o zdjęcia i przy okazji się okazało, że są jakieś pudełka, które mój tata chciał właśnie też uporządkować, obejrzeć, no i też on nie zdążył akurat niestety, bo zmarł. Je przejrzałam, troszkę zrobiłam zdjęć, w zasadzie znalazłam to, co chciałam. I później pojechałam w ramach tych odwiedzin starszych osób do wujka w Gdyni. I się pytam, czy wujek coś ma. Mówi, nie, nie. Ale ty wróć do tych zdjęć do taty, bo tam jest getto. No i tak wtedy to sobie pomyślałam, żadnych zdjęć wojennych to ja w tym pudełku nie widziałam. Więc w ogóle, a getto to już w ogóle, dlaczego getto? I wróciłam po prostu tutaj do tych pudełek. I tych zdjęć w ogóle, one były pojedyncze, ale tak naprawdę dochodziło o to, że tam były jeszcze klisze, na które nie zwróciłam uwagi, bo myślałam, że pewnie wszystkie te zdjęcia to jest to samo, co na kliszach. Jak wróciłam, wzięłam do domu te klisze i zaczęłam te klisze wywoływać i one wywołały w nas takie niedowierzanie, że tam jest tyle zdjęć z czasów wojny. Jest to zdjęcie właśnie tego getta, tej karuzeli. Muzeum POLIN opisało jakby miejsca, w których zostało wykonane i dzięki temu wiem, że patrząc na Warszawę, to z jednej strony jedno zdjęcie było zrobione na wiadukcie gdańskim z widokiem na Śródmieście, a skrajne z drugiej strony było blisko hali Mirowskiej, więc mój dziadek musiał przejść tą całą trasę wzdłuż wschodniej granicy getta. Z aparatem czasami musiał się wspiąć gdzieś, bo z jakichś ruin robił to zdjęcie, bo widać, że są niektóre zdjęcia są takie z wysokości robione na dachy, prawda? Więc włożył dużo w to serca i zaangażowania w to, żeby wykonać wszystkie zdjęcia. Widać było, że prawdopodobnie klisza była założona w pośpiechu, bo inne zdjęcia nie są, tylko ta klisza jest porysowana. Na początku bardziej, potem już to się kończy, nie? Taki początek jest tej kliszy, że ona jest porysowana. Wszystkie te klisze porozprostowywałam i poskanowałam.
I dopiero wtedy był taki moment, że można było się lepiej przyjrzeć tym zdjęciom.
Tak, tak, można było zobaczyć całość i lepiej się przyjrzeć.
A pani zdaniem, dlaczego tak zależało mu na tym, żeby to zdokumentować?
Znaczy w ogóle dziadek lubił dokumentować, był dość ciekawy świata i znaczy myślę też, że to było ważne dla niego wydarzeń, to co się działo za murami. Jeszcze w tym kontekście, że w Widomu mieszkała Helena Ronin, Żydówka, która się ukrywała u nich przy Grzybowskiej 22. I jeszcze prawdopodobnie być może rodzina Heleny była za murami, bo też mam takie jakieś relacje rodzinne mówiące o tym, że była jeszcze siostra z synem i że syn w pewnym momencie przeszedł na drugą stronę i potem mama za nim, więc myślę, że to wszystko razem sprawiło, że poczuł taką potrzebę, żeby to uwiecznić. Przed wojną też z tych wszystkich wspomnień wynika, że mieli wśród Żydów przyjaciół. Zresztą w czasie z wojny też jest jeszcze opowieść o jakiejś Zosi Jabłońskiej, która też była, zginęła w getcie, ale też Ewa jej pomagała, przechowywała jakieś jej rzeczy. Ona
Ewa,
tam się... Ewa, czyli żona, czyli moja babcia, żona dziadka, więc no... Tak myślę, że to jest takie bardzo ludzkie i normalne, no, że nagle się okazuje, że jeden z twoich przyjaciół to nie ma prawa do życia, prawda? I to warto właśnie nie być obojętnym.
To są te klisze, które znalazła pani Aleksandra.
Tak. Szczególnie zależało jej na upamiętnieniu dziadka i tej niezwykłej jego pracy dokumentacyjnej. Obserwował płonące getto, ale to, co wydaje nam się, mnie osobiście, dużo mocniejsze, on obserwował reakcje ludzi, którzy patrzą właśnie na płonące getto. Tutaj na przykład mamy zdjęcia, które właściwie wyglądają jak ilustracja tego słynnego wiersza Czesława Miłosza Campo di Fiori. To jest wiersz, który mówi o tym, że oto tuż przy murze płonącego getta stoi karuzela, na karuzeli bawią się ludzie, kręcą się, a tymczasem w środku getta giną. I to jest ta myśl, która towarzyszyła poecie, o nieobojętności.
Tutaj przyjeżdżał tramwaj, bo to była jedyna taka linia, ponieważ ta linia na ulicach Nalewki była zamknięta tramwajowa przez getto, to to była jedyna chyba linia tramwajowa, która łączyła Śródmieście z Żoliborzem. I tutaj ta linia szła wzdłuż, jest to na zdjęciach widać, szła wzdłuż muru. Stąd było wykonane to zdjęcie i stąd widać właśnie kawałek, fragment budynku sądów i ten dom, który pewnym nie jestem, ale wydaje mi się, że to jest ten szop szczotkarzy. Dzisiaj to jest po prostu na krawędzi, jakby w świetle, w obrysie terytorium ambasady chińskiej ogrodzenia.
Skąd pan to wszystko wie?
Z książek. Z książek, ale też i z tej pracy, którą wykonali tutaj pracownicy Muzeum Polin i że tak powiem, po pierwsze zidentyfikowali miejsca, które zostały uwiecznione na fotografii dziadka mojej żony, pana Rudolfa Wdameca. I oni też wskazali, że tak powiem, to współczesne miejsca, z których były wykonane te zdjęcia. Także
to naprawdę ciężko było stąd. Z tego miejsca to nie wiem. Bo tam jeszcze, gdzie byliśmy wcześniej, to są, prawda, fragmenty. Tam nalewki, to widzimy. Tak, starych zabudowań są jakieś. No ale cieszę się, że wykonali tą pracę. A stoimy teraz przy ulicy Nowiniarskiej, gdzie moi dziadkowie mieszkali przez pewien czas. To był dom, który był bardzo blisko getta. Jak wspominają, tam wujek wspomina, było 20 metrów od getta. I też on wspomina, że w piwnicach tego domu szedł w ogóle szmugiel do getta, że jakimś zbożem, że pamięta, że jakieś zboże i tam w ogóle historie opowiadają. Często schodzili do piwnicy właśnie, chronili się przed tymi nalotami.
A ten szmugiel to znaczy, że co, że było piwnicami jakieś przejście do getta?
No tak jest prawdopodobnie. No też opowiada taką historię, że było właśnie, znaczy jak było bombardowanie, to było najbezpieczniej, no bo wtedy wiadomo, że nikt nam nie sprawdza, no ale że też muru pilnowali wtedy, akurat przy murze stali tacy litewscy, taki rodzaj policji, czy takiej formacji wojskowej, było bombardowanie i oni przyszli do tego domu, do piwnic i gospodarz, który tam był gdzieś w ten szmugiel zaangażowany, przestraszył się, że oni przyszli, że zobaczą to zboże gdzieś rozsypane w ogóle i po prostu ich zamordowali. Taka jest opowieść. Po czym przenieśli te ciała, ponieważ to było bombardowanie pod Murgetta, to jakby nikt nie robił, tam spadły jeszcze te bomby, to nikt nie doszukiwał się tego.
To możemy przejść, bo tam będzie dokładnie widać, jak jest, gdzie jest mur, nie? Gdzie był.
Praca nad tą wystawą to była taka praca detektywistyczna. Miałyśmy na początku do czynienia po prostu ze świadectwem, dziennikiem czy relacją właśnie pisaną tuż po powstaniu i właściwie nie miałyśmy nic więcej, więc też to była taka praca docierać do rodzin, do potomków tych osób, dowiedzieć się, czy przeżyli, czy nie. Generalnie w czasie powstania byli młodzi, w sensie najstarsza osoba miała 30 parę lat. Najmłodsza jest Krystyna Budnicka, która miała wówczas 8-9 lat i to jest jedyna nasza bohaterka, która do dzisiaj żyje, a przeżyła jedyna z kolei ze swojej bardzo licznej rodziny.
Ja byłam 8 miesięcy w bunkrze. 8 miesięcy.
Teraz o nic innego nie robię. Ciągle gadam. A to do szkoły idę, a to jadę do, w Niemczech też na początku było w ogóle niewyobrażalne, że ja idę i opowiadam młodzieży niemieckiej o Holokauście, że ja w ogóle, że mnie stać na to. I raz dzieci mnie pytają, czy pani nas nienawidzi. To, więc takie są takie pytania. A ja to jakoś traktuję trochę, mogłam powiedzieć, jako misję, którą mam, muszę spłacić, bo jeszcze inna rzecz. Ja sobie wyobrażam, że ja mówiąc o moich rodzicach, o moich bohaterskich braciach, którzy zginęli w walce, można powiedzieć, w walce o życie, że ja im stawiam w pewnym sensie pomnik. Przecież oni nie mają żadnego grobu. Tam do tego bunkra myśmy zeszli w styczniu 1943 roku. Płonie nad nami budynek cały i ta ziemia, która była dookoła, nagrzewa się tak jak w piecu chlebowym. Że w ogóle nie ma możliwości być. Uciekamy do kanału. W kanale jest chłodno. Tym jajowatym takim deski i tam siedzimy. Ale Niemcy zauważyli, że to jest droga ucieczki. Zaczęli rzucać gaz. Wobec tego uciekamy z powrotem do tego bunkra. Żadnych masek nic nie było. Poza tym jeszcze w tym kanale, jak siedzieliśmy, to niestety Niemcy, jak ktoś ucieka, bo była droga ucieczki. Strzelali jak do kaczek po prostu i tam tym kanałem pływały zwłoki ludzkie. Trudno mi powiedzieć, jak to długo trwało. To już mógł być czerwiec, mógł być może i lipiec. Ja wyszłam z getta, znaczy z kanałami, wyszłam dokładnie 17 września. No i tam doczłapaliśmy się. Pod tym włazem jest takie miejsce dla kanalarzy, takie trochę wybetonowane. Nie siedzi się w wodzie, tylko można było usiąść pod tym włazem. Już moi rodzice zupełnie byli bardzo, bardzo słabi. Dostaliśmy wiadomość, tylko nie wiem po jakim czasie. To już długo czekaliśmy na odpowiedź. Dziś w nocy przyjdziemy po was. Akcja była bardzo poważna, bo ta godzina policyjna. Przychodzi grupa zorganizowana, chcą podnieść ten włas, a włas jest zalutowany. No więc mówią ci ratownicy, idźcie do następnego włazu. No i teraz problem. To jest najsmutniejsza rzecz z tym wszystkim, z tego mojego, z wspomnień moich, kiedy tata zupełnie nic już nie mówi, a mama mówi, my tu zostaniemy, Rafał jest na górze, on po nas przyjdzie, bo my już nie damy rady wstać. Już siedzieli tak, że zupełnie nie mają sił. Bardzo dobrze zorganizowana grupa, ja nie wiem, uzbrojona. Pamiętam, był tam policjant granatowy, bo tak na mnie zwrócił uwagę, bo to była godzina policyjna, to w ogóle było bardzo niebezpiecznie. I zeszli, my wołamy, że tam są rodzice, to było kilka niedaleko, kilkaset, no może kilkadziesiąt metrów od tego miejsca, gdzie staliśmy. Powiedzieli, wszystkich z nas zabiją, to jest nie ma mowy, żebyśmy wrócili. No i też sobie jakoś nie zdawałam sprawy, że tam są rodzice, że tam, że nie ma już. Ten mój brat Jehuda, który nas wyprowadził, za dwa tygodnie umiera, bo kiedy się topił, prawdopodobnie napił się tej wody z kanału, dostał sepsy i mimo pomocy lekarskiej odszedł. I tak po kolei to życie takie cały czas utrata, ciągle kogoś ubywało.
jedna osoba jest taka, że też tylko dzięki kontaktom z dalszą rodziną, która jest w Izraelu, mamy zdjęcia przedwojenne, niewiele, ale no 2-3 zdjęcia są. To też jest taka przejmująca historia Sefka Okonowskiego. Pisał dziennik tuż po powstaniu, jak się wydostał z getta, ukrywał się po stronie aryjskiej. W październiku skończyły się jego zapiski, w październiku 1943 roku. Wiemy tylko tyle, że wyszedł z tego mieszkania, w którym się ukrywał i już nie powrócił. Nikt nie wie, co się z nim stało. Został jego dziennik i to też jest niesamowita historia, bo ten dziennik zaginął tak naprawdę w czasie wojny. I dopiero po wojnie został odkopany w Warszawie przez robotnika, który odgruzowywał po prostu Warszawę i w tych gruzach został znaleziony ten jego zeszyt. No i szczęśliwie został przekazany dalej do osób, które już wiedziały, gdzie szukać, co z nim zrobić. Ostatecznie trafił do Izraela, do starszego brata Sefka, czyli autora, który jeszcze przed wojną wyjechał do Palestyny. Ten dziennik właściwie potem był traktowany jak skarb rodzinny, bo to była jedyna rzecz, która pozostała po Sefku. Ten starszy brat się w ogóle nie rozstawał z tym dziennikiem. Kiedyś nawet była taka sytuacja, że zostawił go w samochodzie, samochód został skradziony, ten brat się rozchorował. Rozchorował się tak, że w ogóle nie przestał wstawać z łóżka. No i na różne liczne apele i tak dalej ten dziennik został zwrócony.
Recording in progress.
Dla nas ten pamiętnik ma bardzo osobiste znaczenie, ale usłyszeć, że ma też znaczenie historyczne w Polsce, było bardzo miłą niespodzianką. W swoim pamiętniku Sewek opowiadał między innymi o czasie spędzonym w Słoninie, a że ten robotnik akurat znał pewnego żydowskiego adwokata w Słoninie, wysłał mu ten pamiętnik i zapytał, czy nie udałoby się znaleźć rodzinę autora, jako że Okonowski to nie jest bardzo popularne nazwisko w Polsce, nie jak Kowalski. Ten prawnik z kolei wysłał notes do Szwecji, bo zaraz po wojnie Szwecja utworzyła miejsce do zbierania różnych zeznań. To miejsce, ten instytut, odpowiedział mu, że wiedzą, że w Izraelu mieszka Inna Okonowska, siostra. Tak więc dostał pamiętnik na początku lat 50. A około 15 lat później w Izraelu wybuchła wojna sześciodniowa. Polska ogłosiła, że z tego powodu zerwie stosunki z Izraelem. Zaledwie kilka dni wcześniej ten prawnik napisał do izraelskiego ambasadora, który tam był i poprosił go o przekazanie pamiętnika swojemu bratu, który mieszkał w Bat Yam. To miasto w Izraelu niedaleko Tel Awiwu. Napisał też do brata, że wie, że w Izraelu mieszka rodzina Okonowskich i poprosił o sprawdzenie tej informacji, bo Izrael w tamtych czasach był bardzo małym krajem. Brat tego prawnika cierpiał na bardzo specyficzną chorobę skóry i był pacjentem mojej babci. Wiedział, że była ona farmaceutką, że robi specjalne lekarstwa dla ludzi i wiedział też, że ma nazwisko Okonowska. Poszedł więc do niej i zapytał, czy zna Sefka Okonowskiego. Ona upadła na ziemię, straciła przytomność, a kiedy się obudziła, była tak podenerwowana, że po raz pierwszy od 20 lat wyszła wcześniej z pracy. Zamknęła sklep 2 godziny przed czasem. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Następnie ona, mój dziadek i moja matka pojechali do Bat Yam odebrać pamiętnik. W taki właśnie sposób go odzyskaliśmy.
Wykorzystali ten mur, po tę część po browarach i zostawili jako mur getta ten fragment.
Mamy mnóstwo śladów po kulach. Mnie się wydaje, że my jesteśmy chyba po stronie gettowej.
Getta, tak.
Jest tablica chyba, o, to możemy podejść.
Po spacerze z przewodnikiem właśnie, to pamiętam, jak mówił, że jest takie charakterystyczne zdjęcie z getta, że leży taki wychudzony człowiek, bardzo już nieżywy, którego wystawili przed dom, żeby został zabrany. Po prostu taki, że jest charakterystyczny i to właśnie było w bramie przy budynku Waliców 10.
To taka mało widoczna ta tablica w zasadzie.
Tak.
Z literami, które odpadły.
No 40-42. Murgetta dzielił ulicę Waliców. I ten mur i te zabudowania, to można się przenieść tutaj w czasie, absolutnie. Jakbyśmy byli w czasie wojny, nie? Jak cywilizowanemu człowiekowi mogło przyjść do głowy takie działanie, to w ogóle nie wiem. Nie jesteśmy chyba takim dobrym gatunkiem jednak. Musimy na siebie uważać.
Dziesiąty maja. W nocy nawiązałem kontakt i zostałem przyjęty do grupy bojowej, która zwie się Gruzowcy. Komendantem grupy jest Lejzor Szerszeń, człowiek, który przed 3 miesiącami uciekł z Treblinki, gdzie został zatrudniony jako tragarz trupów z komory gazowej do grobów zbiorowych. Grupa składa się z 25 młodych chłopców żydowskich. Ukrywa się na Wałowej 4, na 5. piętrze spalonego domu. Dostajemy się do Nowej Meliny za pomocą specjalnej drabinki sznurowej. Wszelkie paczki żywnościowe, jak również i woda, windowane są do Meliny za pomocą lin. Zadaniem naszym jest obrona Żydów nieuzbrojonych, znajdujących się w gruzach, samoobrona, wreszcie walka z denuncjatorami.
To jest to, co powtarza się i w relacji Leona Neiberga, ale też i innych osób, które wówczas przebywały właśnie w ruinach getta, że właściwie getto stało się takim cmentarzyskiem.
Zabrakło nam amunicji i broni, a dowiedzieliśmy się, że na Franciszkańskiej 22 znajduje się schron hajmanowców, którzy zginęli zagazowani. Po 2 godzinach wytężonej pracy odkopaliśmy przejście i wczołgaliśmy się do wnętrza schronu. Tu uderzył nas straszny odór ciał trupich, pokrytych rojem much. Przy nikłym świetle ogarka widzimy skłębione stosy zwłok w stanie kompletnego rozkładu. To bezimienni bohaterowie, którzy woleli śmierć w schronie niż oddanie się w ręce Niemców. Twarzy nie sposób rozpoznać, ale nie przyszliśmy rozpaczać. Broni nam trzeba.
So I record our
recording in progress.
Our meeting. What is
Co łączy państwa z Arię, Leonem? Ari, które imię będzie
Leon,
lepsze?
Which name will be better?
Arię jest in Hebrew, Leon jest in Polish.
Leon jest lepsze. Arię to po polsku, a Marian to jego pseudonim podziemny. Jest moim ojcem i dziadkiem Edana i
Dor.
Ojciec Leona Neiberga miał sklep żelazny w Warszawie. Leon Neiberg w momencie wybuchu powstania w getcie warszawskim miał 17 lat i właściwie był sam, ponieważ cała jego najbliższa rodzina zginęła już wcześniej. Może zacytuję. To już pisze we wrześniu 1943 roku. Wrzesień był dla nas najgorszym miesiącem. Ucichło echo walk. Zerwały się wszystkie kontakty z ludźmi. Rozpoczął się straszny głód, a w perspektywie mieliśmy przed sobą głupią, nikomu niepotrzebną śmierć.
For this interview, I read the diaries one more time. I read it,
Przeczytałem Bruliony jeszcze raz przed tym wywiadem. Przeczytałem je już, gdy byłem młody, 20 lat temu. Dwie rzeczy najbardziej mnie zszokowały. Jedna z nich to szczegóły. Pamiętał tyle szczegółów i konkretnych dat, kiedy coś się wydarzyło. Bardzo mnie to zaskoczyło. Druga rzecz to to, że nie tylko opowiadał swoją historię. Historię ludzi, którzy byli tam z nim, ale nie przeżyli. I myślę, że jego zeznania i te dzienniki są prawdopodobnie jedyną pamiątką po tych ludziach, którzy stracili życie. Ta książka jest pełna nazwisk i historii ludzi z okresu całego Holokaustu. Nie sądzę, by te historie pojawiały się gdziekolwiek indziej. Nie wiem, czy ci ludzie w ogóle mają jeszcze rodziny, ale to jest dosłownie prawie ich nagrobek. Nic po nich nie zostało oprócz tej książki.
25 września zapisuje: z 45 osób naszej grupy żyją tylko 4. Jestem fizycznie wyczerpany i puchnę z głodu. No i postanawiają we czwórkę wydostać się z getta za wszelką cenę. Nie mają żadnych kontaktów i zaplanowanej tej ucieczki. Zresztą Leon Neiberg opisuje to właśnie, że po wyjściu, już po przeskoczeniu przez mur, bo w ten sposób wydostali się z tego getta, no to też spotykają się tak naprawdę z wrogością i z komentarzami właśnie, że szczury z getta wyszły. Im się udaje uciec, między innymi dlatego, że mają broń. I on potem się przechowuje do Powstania Warszawskiego, przechowuje się na Bielanach w domu Polaków, którzy po prostu, no on pisze o nich, że są, jest im ogromnie wdzięczny, bo właśnie go przechowują, opiekują się nim. Ci państwo potem dostali Medal Sprawiedliwych już po wojnie. I u nich spisuje te przeżycia. Tak, tak, tak. Więc to jest bardzo bliska perspektywa. On tego oczywiście nie pisze w trakcie powstania, ale od razu po te zeszyty zapisane chowa, jak już wybucha Powstanie Warszawskie i on zresztą pod pseudonimem Marian bierze udział z polską tożsamością, bierze udział w Powstaniu Warszawskim, w walkach. No ale zanim właśnie wychodzi do tego powstania, chowa w piwnicy tego domu na Bielanach, gdzie się ukrywał, swoje zapiski. I po wojnie udało mu się znaleźć te zapiski. Te zapiski on przekazał komuś, kto miał je wywieźć z Polski i one zaginęły. Więc on zaraz po wojnie z pomocą Żydowskiej Komisji Historycznej, która właśnie zbiera relacje od ocalałych Żydów, spisują jeszcze raz te jego przeżycia.
Czyli to, co mamy wydane, prawda, w latach 90. Tak. przez Żich, to jest jakby ponownie od niego wydobyte.
Tak, to jest ta relacja złożona tuż po wojnie, w 40. bodajże 6. czy 7. roku. Chcę to wszystko zapisać, żeby dać świadectwo.
Czytelniku, gdy będziesz czytał w tej książce opisy mrożące krew w żyłach lub fantastycznie brzmiące opowiadanie, gdy natkniesz się na nazwiska, terminy, fakty, pamiętaj, to wszystko jest tylko cząstką prawdy. To było w latach okupacji hitlerowskiej w sercu Europy, w Warszawie.
Chodziło nam bardzo o to, żeby pokazać i opowiedzieć o tym, o czym mówił nam Marian Turski. On tak pięknie opowiedział o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba. I o ile trudno jest nam przeciwstawić się takiemu wielkiemu złu, to każdy z nas może w swoim życiu krok po kroczku zastanowić się, aha, to ile ja mogę zrobić? Myśmy to sami widzieli niedawno, prawda? Rok temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, że każdy z nas się w jakiś sposób starał po trochu pomagać. Jedni dawali pieniądze, jedni u siebie gościli kogoś. To różnie można działać. Taka uniwersalna myśl, że naprawdę każdy z nas ma wpływ i jest w stanie kształtować świat wokół siebie.
Ten budynek?
No to jest budynek tego sądu. To moim zdaniem stąd dziadek robił zdjęcia. Tu co prawda nie widać miejsca tych karuzeli, ja mam wrażenie, że one gdzieś tu były. Tak z tej rekonstrukcji Muzeum Polin by wynikało, że one stały bardziej tutaj bliżej franciszkańskiej.
I one zostały utrwalone na zdjęciu. Zresztą to nie była jedna karuzela. Prawda?
Tak, karuzeli, tak, dwóch.
Karuzela i sztabki. A, tutaj mamy Radziu. Radziu, tu jest. A, też ten mur.
To jest mur getta. Oznaczenie miejsca, gdzie przebiegał mur getta w 1940-43 roku, tak.
A tu jest... Mamy takie upamiętnienie w chodniku, wmurowane litery, które informują, że tędy przebiegał mur getta.
W Berlinie jest taka inicjatywa prywatnego człowieka, który przed bramami domów umieszcza takie mosiężne tabliczki w bruku, na którym jest podane imiona i nazwiska mieszkańców żydowskich tych kamienic, którzy zginęli podczas zagłady. W Warszawie jeszcze się coś takiego nie pojawiło, ale obok zaznaczenia granicy muru getta może też warto byłoby w ten sposób upamiętnić mieszkańców Warszawy, którzy zginęli podczas zagłady.
Dużo tych kwadratów by było?
Bardzo dużo. Prawie 300 tysięcy. Jak przypuszczam, czyli 1/3 mieszkańców przedwojennej Warszawy.